Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Witamy Państwa w naszym magazynie.
Magda Jasińska,
Ewa Dąbska i za niespełna pół godziny Aleksandra Kłopot-Wiśniewska.
Już za tydzień Bydgoski Festiwal Operowy, 23. jego odsłona. Wiele znakomitych i oper, ale również w tym roku i musical zagości i dwa wieczory, właściwie wieczorów, to będą trzy wieczory baletowe, ale dwa spektakle,
zespoły. Tak. Tak, więc teraz, drodzy Państwo, dyrektor opery i dyrektor festiwalu Maciej Figas opowie o programie tej imprezy.
Tym razem przed 23. Bydgoskim Festiwalem Operowym, który zaplanowaliśmy od 23 kwietnia do 8 maja. Myślę, że mimo różnych perturbacji, które już zresztą stały się chyba chlebem powszednim tej czy innej imprezy, to szczęśliwie zmierzamy jakby do zakończenia, czyli do jego realizacji. Jak Państwo doskonale wiedzą i zresztą spotkamy się jeszcze na oddzielnej konferencji poświęconej operze Don Carlos, która inauguruje ten festiwal, to właśnie 23 ta opera od 40 kilku lat niewystawiana w Bydgoszczy zainauguruje tegoroczną edycję. Reżyserować będzie Włodzimierz Nurkowski, Piotr Wajrak, który jest Państwu doskonale znany, objął kierownictwo muzyczne, Anna Sekuła też Państwu znana, scenografię, Iwona Runowska i Maciej Igielski to też realizatorzy Państwu znani. Opera niełatwa, istniejąca w kilku wersjach, no przysparza zawsze i dyrekcji teatru i realizatorom sporo kłopotów właśnie natury inscenizacyjnej i co do wyboru wersji. Myślę, że ta, którą zobaczymy, jest taką trochę wersją kompromisową pomiędzy wariantem 3 i 4-aktowym. Mam nadzieję, że pokazana zostanie w takiej formie, która ujmie bydgoską publiczność. Drugim tytułem, który pojawi się zaraz po naszej premierze, jest opera Stanisława Moniuszki Straszny Dwór. To jest realizacja Teatru Wielkiego w Łodzi w reżyserii Krystyny Jandy. I tu też ciekawostka, Piotr Wajrak był kierownikiem muzycznym tego przedstawienia. Jest to realizacja, która została przyjęta na tyle ciepło, że chcieliśmy ją pokazać na naszym festiwalu. Był to debiut operowy Krystyny Jandy. Mam nadzieję, że pani Krystyna będzie tego dnia na naszym spektaklu. W każdym razie takie wstępne zapewnienia mamy. 28. Kolejny spektakl to znowu ukłon w stronę tych, którym bliższa jest ta lżejsza muza, a więc musical. I to musical w wykonaniu duetu, który jest Państwu doskonale znany, czy właściwie tercetu, bo to jest Wojtek Kościelniak, Piotr Dziubek i Rafał Dziwisz. A więc ci, którzy przenieśli już na musicalową scenę Chłopów, Lalkę, tym razem zaprezentują Mistrza i Małgorzatę Błuchakowa, według Błuchakowa. Z tą różnicą, że nie przyjedzie często u nas bywający teatr muzyczny w Gdyni, tylko po raz pierwszy teatr muzyczny Kapitol z Wrocławia. Cieszymy się, bo to pierwsza tego rodzaju wizyta i myślę, że grono realizatorów gwarantuje, że spektakl będzie sukcesem i będzie niezwykle ciekawym widowiskiem. My o tym wiemy już w tej chwili, ale myślę, że publiczność przekona się, tak jak powiedziałem, 28 kwietnia. Kolejny wieczór 30 kwietnia, Les Ondes Galantes, czyli Zamorskie Zaloty, opera, ukłon w kierunku miłośników opery barokowej Jean-Philippe Rameau. Realizacja dość niezwykła, ponieważ opera ta była do tej pory wystawiana wyłącznie w formie estradowej. Mówię tutaj o zespole Il Giardino d'Amore Stefana Plewniaka, artysty, który zajmuje się na co dzień tego typu muzyką, a funkcjonuje między Polską a Wiedniem i któremu zaproponowaliśmy, aby przedstawił ją w ramach festiwalu w wersji scenicznej. I muszę powiedzieć, że dosyć osobliwe przedsięwzięcie, ryzykowne nawet powiedziałbym momentami. Otóż specjalnie na nasz festiwal zostanie to przygotowane i przedstawione scenicznie. I myślę, że wszyscy ci z Państwa, którzy są miłośnikami opery barokowej, to zacierają już ręce, ponieważ pan Stefan Pledniak gwarantuje najlepszych możliwie wykonawców dosłownie z całej Europy. Rzeczywiście będzie to składanka wielonarodowościowa, ale oparta o zespół Il Giardino d'Amore. To 30 kwietnia. Kolejny wieczór, myślę, że też gratka. Jenufa, czyli opera Leosza Janaczka w wykonaniu Narodni Divadla z Brna. To też taka ciekawostka, że Jenufę proponował nam Teatr Wielki z Poznania. To premierę dosłownie mieli chyba parę dni temu. Dosłownie świeża rzecz. I mieliśmy mały dylemat, ale postawiliśmy jednak na Czechów i to oni zaprezentują sobie to właśnie dzieło. Zresztą ciekawostką jest, o ile pamiętam, panie Ewo, to właśnie w tym teatrze odbyła się prapremiera Jenufy. A to przedstawienie miało miejsce, premiera tej inscenizacji miała miejsce jesienią ubiegłego roku, więc towar jest też niezwykle świeży. Bardzo dobre recenzje i myślę, że zobaczymy Jenufę, kompozytora, który w Polsce jest stosunkowo mało popularny i mało znany, ale zobaczymy Jenufę w bardzo dobrym, bardzo wiarygodnym wykonaniu. 5 maja, Poskromienie Złośnicy, Polski Balet Narodowy. Widzę, że Polski Balet Narodowy lubi bywać na naszym festiwalu, państwo pewnie też to widzą. Cieszymy się, bo Poskromienie Złośnicy to ostatnia chyba premiera. John Cranko, legenda baletu, inscenizacja może nie młoda, ale która już jest inscenizacją czy choreografią legendarną. I cieszymy się, że Polski Balet Narodowy 5 maja zaprezentuje właśnie ten spektakl na naszej scenie. Niestety do taśmy. Ta taśma ma być specjalnie przygotowana na przyjazd do Bydgoszczy, a wszystko po to, żeby koszty były niższe. Mówię to, ponieważ wiem, że niektórzy z państwa i niektórzy widzowie zawsze doceniali to, że Warszawa przyjeżdżała z orkiestrą. Tym razem tak się nie stanie, ze względu nie tylko na koszty, ale również na plany repertuarowe Teatru Wielkiego Opery Narodowej. I wreszcie festiwal kończą dwa przedstawienia baletowe zespołu z Szanghaju. Jak państwo wiedzą i pamiętają, w zeszłym roku również zespół chiński kończył festiwal. Muszę powiedzieć, że sami jesteśmy zaskoczeni chęcią, życzliwością strony chińskiej w zaprezentowaniu zespołu, który, muszę powiedzieć, no jest o co najmniej klasę wyżej, jeżeli nie powiedzieć więcej niż klasę, od tego ubiegłorocznego. Balet szanghajski to jest już zespół o światowej renomie, który objeżdża najlepsze sceny świata. Jane Eyre, spektakl, który oparty jest na znanej, zresztą ekranizowanej kilkakrotnie powieści. Ten spektakl prezentowany był niedawno w Londynie i przyjeżdża specjalnie na dwa spektakle do Bydgoszczy. Muszę powiedzieć, że strona chińska, podkreślam to po raz kolejny, zaskakuje nas i życzliwością, i chęcią pomocy, również finansowej, dofinansowaniem tego przyjazdu. A my mamy powód do dumy, że ten właśnie zespół pojawi się tylko na naszym festiwalu, po raz pierwszy w naszym kraju. Chciałbym powiedzieć jeszcze o jednym przedstawieniu, które prawdopodobnie pojawi się 3 maja na scenie kameralnej. To jest kwartet Ronalda Haruda, który pojawiłby się na scenie kameralnej. Firmowany jest przez Operę Wrocławską. Reżyserem tego przedstawienia, którego bohaterem jest czwórka solistów operowych, śpiewaków operowych, jest Zbigniew Lesień. Premiera tej kameralnej sztuki odbyła się kilka miesięcy temu i też była wielkim sukcesem. I jeżeli tylko zgramy terminy czwórki solistów, a są to nie byle jakie nazwiska, bo powiem, że jest tam na przykład Jolanta Żmurko, a więc mama pani Kurzak, kiedyś znakomita polska śpiewaczka. Jest tam Bogusław Szynalski, czyli jakby jeden z pierwszych barytonów Opery Wrocławskiej. Ela Kaszmarzyk-Jańcza, którą państwo pamiętają z naszej premiery Carmen, czy Tomasz Jańczak, tenor. To przedstawienie, myślę, że mamy już pokonane problemy techniczne. Zaprezentujemy 3 maja na scenie kameralnej.
Wspomnijmy, że inauguracja Don Carlos na inaugurację już za tydzień, 23 kwietnia na 23 Bydgoski Festiwal Operowy. A teraz spotkanie z profesorem Zbigniewem Bargielskim. To jest nasza chluba naszej uczelni, kompozytor, który właściwie mógłby wykładać w każdej uczelni w Polsce i myślę, że w Europie, a jednak wybrał sobie Bydgoszcz.
Chociaż tu nie mieszka, ale przyjeżdża do Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, mieszka w Krakowie obecnie, choć mieszkał w bardzo wielu miejscach i Polski, i Europy. I tutaj właśnie kształci przyszłych kompozytorów, sam będąc świetnym, wybitnym kompozytorem.
I powiedzmy, że profesor Zbigniew Bargielski, no nie chcę używać słowa zaprzyjaźnił, ale wielokrotnie spotykał się z Witoldem Lutosławskim i o tej właśnie więzi kompozytorskiej za moment opowie.
To Słaski wydaje mi się, żeby w takiej sytuacji dosyć luksusowej, że mógł sobie pozwolić jedynie na twórczość, później zresztą dyrygowanie, więc był bardzo zaabsorbowany tymi sprawami. No być może, o ile wiem, uczestniczył w różnych kursach dotyczących kompozytorów, ale tak jak to zwykle na takich kursach bywa, to po prostu przegląda się utwory, przegląda się partytury, natomiast zdawaniem tak zwanych dobrych rad to już jest troszeczkę gorzej, zawsze jest pewne ryzyko. Tu trzeba być bardzo człowiekiem ostrożnym i Lutosławski właśnie był taką osobą ostrożną, która nie chciała oferować z góry jakichś wyroków, czy nawet nie wyroków, ale powiedzmy dawać pewne rady, które nie zawsze mogłyby się sprawdzić.
Pytanie, które też oczywiście się nasuwa przy takich rozmowach, to ciekawość nasza, jakim był człowiekiem Witold Lutosławski. Oprócz tego już legendarnego dystansu, o którym wszyscy mówią.
Chociaż nie wszyscy potwierdzają.
Chociaż nie wszyscy właśnie potwierdzają i profesor Bargielski teraz swoje zdanie o tym powie.
Tak, no więc opinie są różne w zależności, kto wypowiada te opinie. Ludzie, którzy byli z nim związani sprawami czysto zawodowymi, może bardziej oficjalnymi, no twierdzą, tak jak już wspomniałem, że był człowiekiem, niekiedy właśnie na wyciągnięcie tej przysłowiowej ręki, był introwertykiem na pewno, nie takim skorym do zawierania jakichś znajomości, które przypuszczam nie zawsze mogłyby czy jemu, czy rozmowie, czy jakiejś właśnie znajomości służyć. Ja mogę powiedzieć, z mojego punktu widzenia, był człowiekiem niezwykle uczynnym i wiem, że wielokrotnie pomagał mi w sprawach związanych oczywiście z moim zawodem. W momencie, kiedy poznawał kogoś dobrze, był w stosunku do niego bardziej otwartym, mogliśmy rozmawiać o sprawach właśnie pozamuzycznych, pozazawodowych. Na przykład z takich rozmów z nim dowiedziałem się, że znał mojego ojca. Mój ojciec był rejentem w Łomży, a pod Łomżą był majątek Lutosławskich. Lutosławski jeszcze jako młodzian, przypuszczam, przyjeżdżał na wakacje do tego majątku, a z kolei mój ojciec tam przyjeżdżał, szczerze mówiąc nie wiem, ale przypuszczam, że w sprawach zawodowych, ale w każdym razie jakieś spotkanie nastąpiło i sam Lutosławski pewnego dnia oświadczył mi podczas pewnego spotkania, że wie, że tak, że pan Bargielski tam przyjeżdżał, że widział go nawet. No ale raczej już pan Bargielski rozmawiał z jego stryjem bodajże, ale już nie z nim. No ale takie ciekawostki. So, w każdym razie był człowiekiem bardzo pomocnym. Wiem, że pomagał studentom, absolwentom, tym oczywiście, których uważał za rokujących dobre nadzieje. W dziedzinie kompozycji sam spotkałem się z grupą takich muzyków, będąc w Wiedniu, otrzymali stypendium Lutosławskiego i nawet właśnie dzięki tym muzykom i właśnie tej znajomości i świadomości, że oni są właśnie stypendystami Lutosławskiego, dzięki temu napisałem jeden z moich utworów, który zresztą poświęciłem później pamięci mistrza.
Ci, którzy nie do końca chyba znają muzykę Witolda Lutosławskiego, twierdzą, że jest ona trudną, że tak naprawdę może ją odbierać tylko osoba z wykształceniem muzycznym. No ale właśnie, czy tak jest, czy ta muzyka dociera do melomanów, którzy raz po raz odwiedzają filharmonię?
No właśnie, wydaje mi się, że może niekiedy przesadza się z tym wykształceniem odbiorców, bo mówię w tej chwili sam jako twórca, nie adresuję moich utworów, czy wszystkich moich utworów do muzykologów i teoretyków muzyki, czy do ludzi, którzy mają jakiś ściślejszy związek z muzyką. Uważam, że ludzie mają różną wrażliwość. Jeśli ktoś jest w ogóle wrażliwy na sprawy dźwięku, piękna, koloru dźwięku, jeśli można tak powiedzieć, to ta muzyka, mówię w tej chwili o muzyce Lutosławskiego, w jakimś stopniu dotrze do niego. Znam ludzi, którzy są doskonale wykształceni i są humanistami, bardzo nawet eksponowanymi, ale sami przyznają, że słoń im na ucho nastąpił czy nadepnął i po prostu muzyka do nich nie przemawia, więc w ogóle ta sfera atmosfera dźwięku jest im w takim wydaniu artystowskim jest im obca. Natomiast spotykam z kolei ludzi, którzy właśnie nie mają żadnego wykształcenia muzycznego i są tak wrażliwi na muzykę, że przypuszczam, że nawet i muzyka Lutosławskiego, która no nie jest muzyką prosto, nawet i do nich dotrze. Ale oczywiście to nie znaczy, że nie należy ludzi poznawać z muzyką, tak jak kiedyś były jakieś akcje upowszechniania muzyki, tak jak powinny być akcje upowszechniania w ogóle kultury, innych dziedzin sztuki. Jedno nie przeczy drugiemu, ale po pierwsze to jest taki warunek podstawowy, ten ktoś, ten odbiorca musi być wrażliwy na świat dźwięków, ale to jest sprawa genetyczna. To jest sprawa genetyczna, bo albo ktoś się z tym rodzi, albo się nie rodzi. A druga sprawa, to jest bardzo ważna zresztą, która dobrze działa w właśnie sferach na przykład tak zwanych zachodnich, zachodu, to jest sprawa snobizmu. Kiedy przychodzi się do filharmonii, ma się abonament roczny, abonament, który przechodzi generację na generację, ma się to swoje miejsce i po prostu w ten sposób jakoś przynajmniej finansowo podtrzymuje się działanie różnych instytucji. To jest snobizm. Nie najgorszy, jeśli chodzi o rezultat, naprawdę nie najgorszy. Wiem, bo spotykałem się z takimi ludźmi, którzy właśnie twierdzą, że przychodzą, bo sprawia im to przyjemność towarzyską. A to, że przy okazji czy ładny dźwięk, czy ładny, dobry wykonawca, no to tym lepiej. No w każdym razie to jest, powtarzam, również kultura kraju, pewne nawyki. Wiem na przykład, że w Czechach rozmawiałam z osobą, która powiedziała, że bodajże, w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia tam jest zwyczaj, że chodzi się do opery. Co rok chodzi się właśnie do opery i chodzi się, na ogół wtedy grywana jest jedna z oper albo Smetany, albo Janaczka, czyli w dodatku jeszcze ich muzyka rodzima. No i ale taka jest tradycja. Taka tradycja jest na przykład w Austrii.
Nie mówię o naszych tradycjach, bo troszeczkę byśmy zeszli z muzyki klasycznej, z muzyki współczesnej. Panie profesorze, a gdyby miał pan wybrać jedną kompozycję Lutosławskiego, która jest takim znakiem jakości tego kompozytora?
No to jest sprawa trudna, bo jest kilka czy kilkanaście takich kompozycji, no można powiedzieć, że jakaś ulubiona może, znaczy taka, która najbardziej przemawia do mnie. Chyba trzy poematy Henri Michaud. To jest na zespół muzyków i na chór. Poza tym jest koncert na orkiestrę z pierwszego okresu twórczości, przez niektórych naznaczony jak gdyby piętnem socrealizmu, ale to żaden socrealist, to już na ten temat mogliśmy też dyskutować. No sporo jest jeszcze, no ja nie mówię o takich szlagierach jak wariacje na temat Paganiniego na dwa fortepiany, bo to jest rzeczywiście szlagier, ale to jest muzyka trochę, no nazwijmy, popularna, w najlepszym zresztą gatunku.
Ale właśnie to jest piękne, że Witold Lutosławski potrafił znakomicie płynnie przechodzić od tych utworów wyjątkowych, tak, symfonicznych, od utworów fortepianowych do utworów popularnych, szlagierów, a nawet do piosenek, które pisał pod pseudonimami.
Tak, znane są jego piosenki, Derwit. Tak, pseudonim Derwit. No, wydaje mi się, że jeśli ktoś po prostu ma olbrzymi talent muzyczny, wrażliwość, poza tym ma métier, rzemiosło w ręku, no to tym rzemiosłem potrafi operować w różnych dziedzinach i w zależności od okoliczności może napisać i musical, i operę, i jakieś szlagiery w postaci właśnie piosenek, no i jakąś poważną symfonię. Nie. Często okoliczności wydawałyby się bez znaczenia, czy bez większego znaczenia, czy jakieś okoliczności trzeciorzędne wpływają na to, że ktoś zainteresuje się właśnie jakimś instrumentem, właśnie jakimś zespołem, do którego, czy dla którego pisze swoją muzykę. Jeśli chodzi o Lutosławskiego, w tym okresie tuż powojennym on był w trudnej sytuacji finansowej i po prostu tak wydaje mi się, że wtedy nawet nie tyle z powodu pewnych rygorów sztuki socrealistycznej, ale po prostu ze względów czysto finansowych rozpoczął swoją działalność, zresztą chyba krótkotrwałą i właśnie powstawały te szlagiery, zresztą muzyka filmowa też.
Przerwałam panu w tworzeniu, bo widzę, że tutaj na fortepianie jest papier notowy. No muszę o to spytać, co pan w tej chwili pisze i czy nadal pan pisze tradycyjnie, czyli zapis na papierze nutowym, a nie może w komputerze już?
No to jest temat jak rzeka, jak ocean. Wydaje mi się, że pisanie w sposób tradycyjny, to znaczy, nie wiem, ołówkiem albo piórem na papierze nutowym, czy zapis przy pomocy komputera, czy muzyka elektroniczna, to właściwie nie ma jakiegoś większego znaczenia. Zresztą to jest narzędzie, zresztą ja też muzykę pisano przy pomocy komputera też tworzę od czasu do czasu, rzadko co prawda. No w tej chwili piszę tak zupełnie spontanicznie muzykę, która sam nie umiem jej zakwalifikować, jakiego typu to ta muzyka będzie, znaczy muzyka poważna tak zwana, też straszne określenie oczywiście. Muzykolodzy i teoretycy powinni się postarać, żeby jakieś znaleźć określenia właściwe do naszych czasów, prawda, dla określania i naszych czasów i tego, co się tworzy w tych czasach. To jest muzyka na małą, nie wiem, orkiestrę powiedzmy, ale pisana właściwie moją myślą, która towarzyszy mojemu przyjacielowi Andrzejowi Chłopeckiemu, znanemu muzykologowi, krytykowi muzycznemu, zresztą działającego w Polskim Radio, w drugim programie polskiego, ale byliśmy zaprzyjaźnieni bardzo, zmarł niedawno. Dużo mu też zawdzięczam i tej przyjaźni, znajomości i po prostu to jest jakaś taka, nie wiem, reminiscencja, jakieś takie in memoriam, jak to się mówi jak to się ładnie mówi, z porywu serca pisze tę muzykę. To jest dosyć krótki utwór w swoim zamierzeniu. No większa rzecz, która mnie czeka i która napawa mnie trochę lękiem, to jest Zamówienie warszawskiej jesieni, napisanie koncertu fortepianowego na ten rok. Na ten rok, więc mało czasu jest, a poza tym, tak szczerze mówiąc, jeśli już na takie tematy rozmawiamy, to jest bardzo, nazwijmy to, trudny temat, dlatego że napisać koncert fortepianowy przy takim wyeksploatowaniu fortepianu przez tyle wieków już niemalże i biorąc pod uwagę taką wspaniałą literaturę właśnie tego gatunku, to nie jest rzecz łatwa. Znaczy byle co, to zawsze można napisać. Mówię, że papier nutowy jest cierpliwy, wszystko zniesie. Ale że to byłoby z jakimś sensem i żeby coś było, nie wiem czy nowego, ale ciekawego w każdym razie. Wiem, że sam Lutosławski napisał swój koncert fortepianowy pod koniec swojego życia, mimo że był bardzo dobrym pianistą, za pan brat żył z tym instrumentem, ale miał, i to też nawet mogę to powiedzieć na podstawie moich rozmów, które odbyły się właśnie z nim, że miał duże opory, dlatego że zdawał sobie sprawę z właśnie wyeksploatowania jak gdyby tego instrumentu, no ale jednak no, korciło go jednak, żeby w tym kierunku coś zrobić. No i powstał jego koncert fortepianowy. Także to z tym różnie bywa, no i też w związku z tym moja trema, że czy podołam. To nawet nie chodzi o sprawy czysto zawodowe w sensie rzemiosła, tylko w sensie koncepcji, idei. I to jest chyba rzecz najważniejsza, jak w ogóle zresztą w komponowaniu.
Profesor Zbigniew Bargielski mówił o Witoldzie Lutosławskim, ale już niedługo na naszej antenie
opowie o sobie.
Opowie bardzo wiele o sobie, bo Magda przygotowuje serial w odcinkach z profesorem Bargielskim.
Profesor Zbigniew Bargielski mówi, że to będzie taka spowiedź. I rzeczywiście już pierwsze godziny tej spowiedzi mamy i będziemy państwu je prezentować, bo warto. To jest naprawdę wielka osobistość tej uczelni i wielka osobistość świata kompozycji.
Człowiek, który zna bardzo wiele innych osobistości i z nimi, tak jak z Witoldem Lutosławskim, się przyjaźni lub przyjaźnił. Tak więc na pewno te opowieści będą ciekawe.
A teraz już spotkanie z Aleksandrą Kopuł-Wiśniewską.
Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami. Muzyczne prezentacje. Recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór, Aleksandra Kłapot-Wiśniewska. Zapraszam na muzyczne spotkanie w Bibliotece Salonu Klasycznego. Dziś proponuję Państwu wieczór wiosenny. Wieczór muzyki inspirowanej odgłosami ptaków, wiosennym krajobrazem, naturą, która wszak na wiosnę wzmaga uczuciowość. Rozpoczniemy od tych mistrzów, którzy jako pierwsi w tradycji zwanej Imitazione della Natura naśladowali odgłosy wiosny, ale nie tylko, odgłosy pór roku, krajobrazów. Ogólnie ich twórczość bardzo często kojarzona jest z jakże szlachetnym i wczesnym malarstwem dźwiękowym. A mistrzem owego malarstwa jest Antonio Vivaldi, kojarzony niezmiennie z porami roku, które są znakomitym przykładem połączenia inspiracji sztuką poetycką, bo kompozytor dołączył do każdego z muzycznych koncertów skrzypcowych będących obrazem pory roku sonet instrumentalny. Ale jest to także przykład twórczości, w której w ogóle związki pozamuzyczne przejawiają się zarówno w tytułach, jak i w inspiracji twórczej, ale przede wszystkim przejawiają się w skojarzeniach słuchaczy. Przecież jeżeli utwór zatytułowany jest Cos, il Giardellino, to nie trudno skojarzyć ze śpiewem pięknego wiosennego ptaka tryle skrzypiec, które w solowej partii tak charakterystycznie ubarwiają ów koncert. Zatem na początek dzisiejszego spotkania właśnie koncert skrzypcowy zatytułowany Cos, koncert w katalogu dzieł Antonio Vivaldiego oznaczony numerem 80, napisany w wesołej, wiosennej tonacji D-dur. I oto dwa jego ogniwa. Powolne largo z pięknymi ornamentami właśnie ilustrującymi śpiew ptaków i wirtuozowskie allegro. Na skrzypcach gra Giuliano Carmignola, towarzyszy mu zespół Sonatori della Gioiosa Marca. Antonio Vivaldi, il Giardellino, czyli Cos.
Thank you.
Był to fragment koncertu skrzypcowego Antonio Vivaldiego zatytułowanego Il Giardellino, czyli kos. A teraz marzenie wiosenne. Marzenie wiosenne skomponowane przez twórcę przełomu klasycyzmu i romantyzmu, uważanego za prekursora romantycznej pieśni solowej, Franciszka Schuberta. Jest to rzeczywiście obraz marzenia wiosennego, ulotnego, bardzo zmysłowego i przepełnionego nastrojem rodzącego się uczucia, ale jednak umieszczony w bardzo dramatycznym cyklu Winterreise pełni rolę wspomnienia, pełni rolę tego, co przywołuje skojarzenia z pięknym momentem uczuciowej wzniosłości, którą przynosiły wiosenne marzenia. To taki oddech w owej ciężkiej, zimowej podróży Franciszka Schuberta. Dziś Frühlingstraum w wykonaniu Hermana Preya i Karla Engela. Schubert, fragment Winterreise.
Träumte von bunten Blumen, so wie sie wohl blühen im Mai. Ich träumte von grünen Wiesen, von lustigem Vogelgeschrei, von lustigem Vogelgeschrei. Und als die Hähne krähte, da ward mein Auge wach, da war es kalt und finster, erschrien die Raben vom Dach. Da war es kalt und finster, erschrien die Raben vom Dach. Ich träumte von Lieb um Liebe, von einer schönen Maid, von Herzen und von Küssen, von Wonn und Seligkeit, von Wonn und Seligkeit. Und als die Hähne krähten, da ward mein Herz wach, nun
sieht sich hier alleine und denke die Traumen nach. Nun sieht sich hier alleine und denke die Traumen nach. Die Augen schließ ich wieder, noch schlägt das Herz zu.
Była to pieśń z cyklu Winterreise zatytułowana Frühlingstraum. A teraz przenosimy się do dzieł skomponowanych w wieku XX. Trudno powiedzieć, że to muzyka współczesna, wszak wiek XX z całą pewnością za nami. I tutaj znajdujemy utwory kojarzone z krajobrazem, utwory kojarzone z naturą, nawet inspirowane wiosennymi odgłosami. Taką kompozycję napisał Frederick Delius, twórca angielski, żyjący właśnie na przełomie XIX i XX wieku. Urodził się bowiem w 1862 roku, zmarł w 1934. To twórca, który napisał wiele utworów solowych, utworów symfonicznych, wzorował się na niemieckich romantykach, a jednak jego twórczość prawdziwie angielska odwołuje się do tych skojarzeń z muzyczną przestrzenią, z charakterystycznymi cechami twórczości symfonicznej, którą znajdujemy u angielskich muzyków XIX wieku. Posłuchamy za chwilę utworu zatytułowanego Słuchając kukułki na wiosnę. To chodzi oczywiście o te pierwsze odgłosy wiosennego ptaka, zwiastujące wiosenne ożywienie. Utwór skomponowany w 1912 roku, dziś w znakomitym wykonaniu Welsh National Opera Orchestra pod dyrekcją Charlesa McCrasa. Frederick Delius, słuchając pierwszej kukułki na wiosnę.
Thank you.
Był to orkiestrowy fresk, słuchając pierwszej kukułki na wiosnę Federica Deliusa, a teraz utwór także pochodzący z początku wieku XX. Na zakończenie dzisiejszego spotkania w Bibliotece Salonu Klasycznego posłuchamy fragmentów cyklu symfonicznego włoskiego kompozytora Ottorino Respighiego. Skomponował on w 1917 roku piękny cykl Fontanny Rzymskie. I ostatnia część tego cyklu to jest Fontanna di Villa Medici, widziana wieczorem. Wszak każdy z tych obrazów to wizja kompozytora zachwycającego się widokiem słynnych rzymskich fontan o różnych porach dnia. Owa wieczorna fontanna przed Willą Medyceuszy otoczona jest nie tylko pięknym krajobrazem, ale także śpiewem ptaków. To nasz kolejny utwór zwiastujący piękno wiosennej natury w twórczości symfonicznej, tym razem początku XX wieku. Gra Filadelfijska Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją Eugenia Ormandiego. A na kolejny wieczór wiosennej muzyki zapraszam już za tydzień. Do usłyszenia.